Od dłuższego czasu rozmyślałem nad tym tematem, który zaczynam wam przedstawiać podczas niedzielnych nabożeństw w najbliższym czasie. Z przerwami z powodu przyjazdu naszych gości, których będziemy gościć chociażby za tydzień. Ale wierzę, że Pan chce mówić do nas na temat wartości, na których powinniśmy budować nasze duchowe życie. Zastanawiałem się, jak nazwać ten cykl i ostatecznie dałem taki tytuł: Życie według wartości. Ale jakich? Życie według wartości. Ale jakich? Powiem na początek takie zdania. Należeć do czegoś wielkiego to wielka przyjemność. Do czegoś wielkiego. I dodam, aby było jasne, należeć do Królestwa Bożego to niesamowita sprawa. Mieć tą świadomość, że ja należę do czegoś, co jest niesamowicie błogosławione, wielkie, pełne miłości, pełne życia. I jeszcze podjąć decyzję, że ja pragnę iść całym sercem za tym, oddając mu wszystko. Wypowiadając słowa poddania się, słowa uległości wszechmocnemu Bogu, a to się wiąże z tym, że pragnę żyć według Bożych wartości. I chciałbym o tych wartościach mówić. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, to tak na początek, ku zachęcie, Piotr pisze, kim jesteśmy. Opisuje Kościół. Opisuje nas, wspólnotę ludzi zbawionych. Robi to ten, który się zaparł Pana. Ten, który nie panował nad swoim temperamentem. Ten, który musiał przyjść do Boga płacząc i prosząc Go o łaskę za swoje potknięcie. I Bóg mu wybaczył, bo Bóg jest miłością. I ten Piotr pisze takie słowa. Wy jesteście rodem wybranym. Królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Nie będziemy, my jesteśmy, mówi Piotr. Jesteśmy, ty i ja jesteś. Ja jestem rodem wybranym, ja jestem królewskim kapłaństwem, ja jestem narodem świętym, ludem nabytym. Mogę tu wstawić moje imię, że Leszek jest wybrany, jest królewskim kapłaństwem, jest święty, jest nabyty przez miłość i łaskę Bożą. A po co? Abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom waszym, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Oto wołanie Piotra do Kościoła. Oto apel, przesłanie dla nas. Mamy cel, mamy powołanie. Jesteśmy po to, by rozgłaszać wartości Królestwa Bożego, bo to jest słowo cnoty, które tutaj jest użyte, jest równoznaczne ze słowem wartości Królestwa Bożego, wartości samego Pana Jezusa. Wśród ludzi niewierzących mamy prowadzić takie życie, aby ci ludzie, którzy patrzą na nas, którzy może mają różne zdanie o nas, widzieli w nas Boga i przypatrując się bliżej, obserwując nasze życie, pewnego dnia wysławiali Pana razem z nami. Amen? To jest nasze przeznaczenie. Może jeszcze kilka teologicznych informacji. Kościół w greckim języku określony jest słowem eklesia. Eklesia. To jest greckie słowo. I tłumaczenie tego słowa brzmi zwołanie, zgromadzenie, oddzieleni dla Boga. Takie jest tłumaczenie słowa eklezja. Jest to wspólnota, zgromadzenie ludzi, których łączy wiara w Jezusa Chrystusa. Łączy ich także miłość do Boga i ludzi. To jest wszystko zawarte w tym słowie eklezja. Wiemy, co mówi Biblia, że Jezus jest głową Kościoła. Głową Kościoła jest Chrystus. On powiedział do Piotra: ja zbuduję mój Kościół. I musimy o tym pamiętać, dlatego że Jezus nie powiedział: ja zbuduję twój Kościół. To jest Kościół Pana. My jesteśmy Kościołem Pana. To nie jest mój Kościół. Oczywiście w tym sensie moja wspólnota, moi bracia, moje siostry, moja rodzina, tak, ale kiedy mówimy o eklezji, o Kościele, o wspólnocie Bożego ludu, który ma rozgłaszać Jego wartości, to mówimy o Kościele Pana Jezusa Chrystusa, którego On jest głową. Także Pan Jezus nie powiedział: ty zbudujesz mój Kościół. Czasami chcemy wziąć stery w swoje ręce i powiedzieć: to my go budujemy, to my mamy wizję, jak ten Kościół ma wyglądać, to my mamy pewne wartości, które chcemy, aby ten Kościół posiadał. Pan Jezus jest głową Kościoła. Przeczytałem takie niesamowite zdanie, bo czasami mamy zbyt wygórowany obraz doskonałości Kościoła i czasami, gdy patrzymy na zgromadzenie ludu Bożego, to myślimy, że to jest skupienie się ludzi idealnych, doskonałych, którzy będą przeżywać Boże błogosławieństwo, dlatego że są tacy wspaniali i cudowni. Ktoś powiedział, a powiedział to francuski pisarz, kasnodzieja i teolog, Arthur Fogartier, powiedział takie słowa: Kościół nie jest galerią wystawową wybitnych chrześcijan. Kiedy to przeczytałem, bardzo mi się to spodobało. Ale szkołą kształcenia niedoskonałych ludzi. To jest Kościół. Kościół nie jest galerią wystawową wybitnych chrześcijan, ale szkołą kształcenia niedoskonałych ludzi. Ochroną zapewniającą opiekę słabym. Szpitalem uzdrowienia dla potrzebujących szczególnej troski. To jest Kościół. To jest eklezja. To jest wspólnota. I Kościół prezentuje na ziemi wartości właściciela Kościoła. Taki będzie Kościół, jaki właściciel. Jeśli uznajemy za właściciela Pana Jezusa Chrystusa, jeśli On jest głową Kościoła, jeśli On jest dla nas wzorem, to wtedy Jego wartości będą naszymi wartościami. Amen? Jego wartości będą moją wartością. Jego życie będzie moim życiem. I tu nie chodzi tylko o nasze dobro. W Kościele nie chodzi tylko o nasze dobro, ale chodzi o dobro naszego Pana. Kościele, chodzi o dobro naszego Pana. Chodzi o to, aby Pan był zadowolony, aby Pan był uwielbiony. Dobro Bożego Królestwa jest ważne. Bóg chce nam błogosławić, bo jest dobrym Bogiem. Ale naszym życiem, pielęgnując Jego wartości, my zaczynamy także sprawiać Jemu przyjemność. Oto staje się to Jego dobrem. Staje się to Jego miłością, Jego radością. Nie to, co posiadamy, ale Ten, który jest z nami, który mieszka we mnie, zmienia wszystko. Nie to, co posiadam, co mam, kim jestem, ale to dzięki Niemu, dzięki temu, który mieszka w nas, te wszystkie wartości, te najcenniejsze rzeczy, które Bóg ma dla nas, mogą być naszymi. Dzięki Jezusowi, który mieszka w nas. Gdy obecność Boga zostaje objawiona w naszym życiu, objawiona w Tobie, objawiona we mnie, to wtedy Jego chwała będzie lśnić blaskiem dzięki Tobie, dzięki mnie, dzięki nam, przez całe nasze życie, przez nas tu i teraz. Bóg tego chce, aby Jego chwała promieniowała z naszego życia. Pomyślałem sobie, że tekstem, który pomoże mi w przedstawianiu Bożych wartości, będzie tekst z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. Od 11 do 12 wiersza przeczytam na sam początek, ale będziemy śledzić cały ten tekst. Dlatego, że ten tekst, który jest nam bardzo znany, opisuje postawę dwóch synów, którzy reprezentują, czy pokazuje Pan Jezus poprzez ich postawę pewien stan, który może być wśród Jego dzieci, które mają prezentować Jego wartości. Dwóch synów reprezentuje dwie postawy wobec dziedzictwa, jakie mamy w Chrystusie. I te postawy dwóch synów są niestety negatywne. Obydwie postawy są negatywne. Ja chciałbym mówić o tym, jak przejawiać Boże wartości, aby moja postawa nie była negatywna. Bo obydwie postawy są negatywne. Jeśli czytamy dokładnie ten rozdział o tych dwóch synach, dwóch braciach, widzimy, że postawy obydwóch są negatywne. Przeczytajmy o postawie pierwszego. 11 i 12 werset. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. To mówi Pan Jezus. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy on rozdzielił im majątność. Chciałbym zatrzymać się na tym miejscu. Dlatego, że musimy zrozumieć, że jako dziecko Boże mam dziedzictwo. Bóg hojnie i obficie mi daje. O tym mówi Boże Słowo, że Bóg jest hojny w obdarowywaniu, że Bóg chce nam dać to, co nasze, że mamy dziedzictwo w Jezusie Chrystusie. Po pierwsze, a więc przyjrzyjmy się temu określeniu moje dziedzictwo. List do Galacjan 4, od 4 do 7. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze, tak więc już nie jestem niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. To jest obietnica, którą mamy jako Kościół. Oto wypełniło się to, co zostało zapowiedziane. Syn Boży przyszedł, zbawił nas, dostąpiliśmy usynowienia, staliśmy się synami i córkami Bożymi. Dzięki Duchowi Świętemu możemy wołać do Ojca: Abba, Ojcze, kochany tatusiu, nasz Ojcze Niebiański. Nie jesteśmy już niewolnikami zakonu ani niewolnikami grzechu. Dostąpiliśmy usynowienia, stajemy się dziedzicami przez Boga. Mamy dziedzictwo. I wartości nasze wyłaniają się z usynowienia, jakiego doświadczyliśmy w Chrystusie. Stąd wyłaniają się wszystkie nasze wartości. Wszystko, co mam, kim jestem, kim mogę być, co potrafię, co Bóg chce uczynić przez moje życie, jestem w stanie osiągnąć dzięki Jezusowi Chrystusowi. To Jego łaska. Gdy wszechmocny Bóg jest ze mną, to wtedy pozytywne zmiany następują we mnie. I powiem to otwarcie dla nas wszystkich. Gdy wszechmocny Bóg jest z tobą i ze mną, gdy wszechmocny Bóg jest z nami, pozytywne zmiany następują w nas. Nie tylko w nas. Wokół nas i dzięki nam, Kościele. Chciałbym, abyśmy to zapamiętali. Że jeśli Bóg jest z nami, mówimy o Bogu Wszechmocnym, mówimy o tym, który stworzył wszystko, mówimy o tym, który obdarzył nas dziedzictwem. Jeśli Wszechmocny Bóg jest ze mną, to pozytywne zmiany następują we mnie, wokół mnie i dzięki mnie. Bóg nas używa. Staliśmy się Jego dziedzicami. Dlatego Boże wartości są tak cenne dla nas, dla Kościoła i dla naszego świadectwa. Po drugie, nie tylko jesteśmy dziedzicami, ale moje jest Jego błogosławieństwo. Mam prawo być błogosławiony. Bez względu na to, jak to błogosławieństwo ludzie rozumieją, ja mam prawo być błogosławiony, bo mój Bóg chce mnie błogosławić. Ten werset był tu niedawno cytowany, ja tylko powtórzę króciutko. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I powiem odważnie, nie to jak ludzie mówią i co mają w swoim życiu jest dla mnie autorytetem i świadectwem. Boże Słowo jest dla nas autorytetem i świadectwem. Jeśli Bóg mówi, że obdarował nas, obdarował mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, to On to uczynił. W Nim bowiem mnie wybrał przed założeniem świata, abym był święty, nienaganny przed obliczem Jego w miłości. I to obecność Boża czyni nas, nie boję się tego słowa powiedzieć, ludźmi sukcesu, zwycięzcami. Boża definicja sukcesu jest sprzeczna z definicją, którą uznaje ten świat. Dlatego mówię odważnie o tej definicji sukcesu, bo to obecność Boża czyni nas ludźmi sukcesu. Świat mierzy sukces na podstawie tego, co ty zrobiłeś, co ty osiągnąłeś oraz co tobie udało się zgromadzić. Tak mierzy sukces świat. Boża definicja brzmi prosto. To dzięki Bożemu błogosławieństwu mamy wszystko. To dzięki temu, że jestem w Chrystusie, mam błogosławieństwo Boże i obecność w moim życiu, Boża obecność, czyni mnie człowiekiem sukcesu. To są nasze wartości. Kiedy Boża obecność jest w moim życiu. Wiele razy próbujemy sami rozwikłać różne kłopoty. Pozwólmy Panu działać. Pozwólmy Bogu działać w naszym życiu. Pozwólmy Bożej obecności, aby czyniła te zwycięskie akty w naszym życiu. A będziemy oglądać Jego tryumf. I po trzecie, jest moja Boża przychylność. Należy do mnie. To jest wartością mojego życia. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 39 rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu czytamy o Józefie. Chciałbym, abyśmy zobaczyli Józefa, w jakim był miejscu, co przeżywał, jak mu było ciężko, jak wszystkiego został pozbyty, jak został całkowicie ograbiony przez swoich braci i sprzedany do niewoli. I czytamy o Józefie, który znalazł się w Egipcie. Pierwszy werset. Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywiedli. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze. Bóg jest Bogiem naszego sukcesu, Kościele. Pan był z Józefem, mimo że nie miał nic, mimo że został obrabowany przez braci, poraniony przez braci, sprzedany do niewoli, mimo że nie spełniły się może jego plany, jakie miał ojciec i on na przyszłość, Pan był z Józefem i wiodło mu się dobrze. Bo Bóg jest z nami, kiedy jesteśmy na wyżynach i Bóg jest z nami wtedy, kiedy kroczymy po dolinach. I nieważne, w którym miejscu jesteśmy, gdy Pan jest z nami, będzie się nam wiodło dobrze. Bo taki jest Bóg, Kościele. Czy my w to wierzymy? Józef to wierzył. Józef wierzył, że Pan jest z nim, że Boża obecność jest w jego życiu. Czytamy dalej, drugi werset. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu Pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim. Popatrzcie, Egipcjanin, poganin, bałwochwalca, widzi, patrzy na Józefa, jest niewolnikiem, jest w służbie, musi robić wszystko, od czyszczenia może toalet, aż po sprzątanie salonów w pałacu. Musiał poniżyć się, uniżyć się, choć z zacnej rodziny pochodził. A mimo tego Pan jego widział, że Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Popatrzcie, to jest Ewangelia. A Bóg ubłogosławił nas błogosławieństwem niebios. My musimy zacząć żyć wartościami Bożego Królestwa. Musimy zacząć żyć wartościami, które mamy w Bogu. Od początku widać wyraźnie, mówię o Biblii. Powiem tak, zawsze kiedy czytam w Biblii, widać wyraźnie, że ci, którzy opierali swoje wartości nie na samych sobie, tylko na Bogu, zawsze odnosili sukces. Nigdy nie przegrali. Nigdy nie byli pokonani. Kiedy czytam w Biblii, czytajcie Stary Testament o mężach Bożych, o narodzie izraelskim, o różnych trudnych sytuacjach, w których się znaleźli, kiedy polegali na Bogu, nie na samym sobie, zawsze odnosili zwycięstwo. Jak Józef. Czyli nie na tym, co posiadał, ale kogo posiadał. Wiecie, naszą największą wartością, naszym największym celem w życiu chrześcijańskim jest nie posiadanie czegoś, ale kogoś. Jeśli Bóg ze mną, to któż przeciwko nam? Kościele. Józef nie miał dosłownie nic. Żadnych dóbr materialnych, sprzedany jako niewolnik, pozbawiony wszystkiego, a jednocześnie miał wszystko. Niesamowite. Ponieważ był z nim Pan. Był z nim Pan. A ponieważ On jest z Tobą, już jestem jednym wielkim sukcesem. Dziękuję za ten entuzjazm Kościoła. Nie oczekuję oklasków, ale to powinno nas elektryzować. Jeśli Pan jest ze mną, to już jestem jednym wielkim sukcesem. I dalej powiem. Od momentu, gdy Jezus pojawia się w naszym życiu, koniec ze staraniem się o szczęście. Już go posiadam. Kościele, my to musimy zrozumieć. Bo my ciągle szczęścia nie mamy. Nie jesteśmy szczęśliwi i ranimy Pana. Bo Pan Jezus jest naszym szczęściem. Jeśli posiadam Jezusa, już posiadam największe szczęście. Kiedyś stara książka, która była taką pasją czytania w mojej młodości przez chrześcijan, Najszczęśliwsi na świecie, Demosa Szakariana, opisywała ludzi, którzy zaufali Bogu bez względu na swoje pochodzenie, bez względu na stan majątkowy, bez względu na to, co posiadali. I mówili wszyscy jednomyślnie, jednym głosem: jesteśmy najszczęśliwsi na świecie dzięki Jezusowi. I tutaj mamy problem. Bo jeśli tego nie ma, to jesteśmy sfrustrowanymi chrześcijaninami. Nie mamy wartości Królestwa Bożego. Ludzie na nas patrzą, słuchają nas i zastanawiają się, z jakiej choinki myśmy się urwali. O czym my mówimy? Nie ma w nas tego życia, które ma być, które dotyka ich, którzy życia nie mają. Czy mam dbać o wartości? O te wartości? Czy muszę coś robić, aby one w moim życiu się przejawiały? Czy można utracić duchowe wartości życia i popaść na rapaty? Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. To zależy od mojej postawy. Tak rozmyślałem, przygotowując to słowo, co by było, gdyby Józef się obraził. Gdyby Józef się obraził na braci, gdyby się obraził na swoją sytuację, gdyby obraził się na Pana Boga i powiedział sobie: to ja miałem skończyć na tronie, a skończyłem w studni goły. I Izmaelici przychodzą, mnie wyciągają, popychają, śmieją się ze mnie, drwią ze mnie, szydzą i sprzedają mnie dowódcy straży Faraona, Potyfarowi. To nie tak miało być. Ale on dbał o to, by tego nie utracić. Popatrzmy do naszego tekstu, Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek. Można by inaczej powiedzieć, po prostu go zaczął tracić. Tracił to, co miał. Zaczęło mu ubywać z tego, co posiadał. Prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie i pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Oto negatywna postawa pierwszego syna. Utracił swoje dziedzictwo. Roztrwonił swoje dziedzictwo. Wartości, które miał pielęgnować, stracił. Wartości, które mamy, musimy pielęgnować i dbać o nie. One są dla nas cenne. Nie możemy je utracić, bo wtedy popadamy w nieszczęście. Wtedy zaczynają się kłopoty. Od czego to zależy? Czy to od naszej woli, dyscypliny, zmagania? Nie. Najważniejsza dla nas jest obecność Boża w naszym życiu. Ja mam dbać o obecność Bożą w moim życiu. Jeśli mam obecność Bożą, to już nie mam zmagania się, ciągłego dyscyplinowania siebie według zakonu, zmagania siebie i tak dalej. Kiedy jest Boża obecność, wszystko się zmienia. Wrócę do myśli, którą zaakcentowałem wcześniej. Kiedykolwiek czytamy opis wydarzeń i zmagań w Biblii, i czytamy, że Pan był z nimi w walce, w zmaganiach, to chociaż siły były nierówne, zawsze zwyciężał ten, po którego stronie był Pan. Zawsze. Nie ma tam porażek. Naród izraelski wyglądał słabiej zawsze w zmaganiu się z wrogiem, ale zawsze zwyciężali, bo Pan był z nimi. Nigdy nie zostali pokonani, gdy była z nimi Boża obecność. Jerycho. Albo w Engedi, gdzie Jehoszafat mierzył się z potężną armią. Albo Dawid, który stanął przed olbrzymem Goliatem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie czytamy, że Pan był z nimi pod murami Jerycho, że Pan był z Jehoszafatem i powiedział, nie bitwa to twoja, ale moja. Oglądaj zwycięstwo Pana swego. Dawid powiedział, wychodzę naprzeciwko ciebie w imieniu Pana Boga Wszechmocnego, Boga Izraela. Kiedy Bóg jest z nami, jaki jest z tego morał? Kiedy Pan jest z tobą, każde moje starania kończą się sukcesem w moim życiu. Mam zwycięstwo, kiedy Bóg jest ze mną. Bo Bóg jest sprawiedliwy. Bo Bóg jest ze swoimi dziećmi. On kocha swoje dzieci. Jakie myśli bym tutaj pokrótce rzucił. Po pierwsze, muszę dbać o to, co mam. Trzymaj, co masz. Trzymaj, co masz. Jest taki werset w objawieniu Jana w 3 rozdziale, od 10 wiersza czytamy. Oto na wyspie Patmos Jan ma takie objawienie i Bóg do niego mówi i spisuje te słowa. I takie słowa tutaj zapisał Jan. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, to mówi Bóg, czyli słowo, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowałem cię w godzinie próby. Amen. Bóg jest Bogiem zwycięskim. Mamy godziny próby. Przechodzimy przez nasze Jerycho, przechodzimy obok naszych olbrzymów, przechodzimy obok armii demonicznej, tak jak w Engedi Jehoszafat, przechodzimy obok tego, ale jeśli Bóg jest z nami w godzinie próby, jeśli zachowujemy Jego Słowo, to wytrwamy nawet w próbach, które przyjdą na cały ten świat. Wytrwamy. Dalej o tym czytamy. Ja zachowałem cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, by nikt nie wziął korony twojej. To jest największa tragedia, jeśli za byle jakie głupstwo w tym świecie, za byle jaką ofertę tego świata, za przyjemność, za jakąś drobnostkę, za rzecz, która jest w tym świecie, niektórzy sprzedają swoje pierworodztwo, swoje dziedzictwo. Jak Ezaw za zupkę soczewicę. Stracił błogosławieństwo. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego. I już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Jak to działa? Jestem tylko naczyniem. I moje słowa, moja siła sama w sobie nie ma żadnej mocy. Jeśli mówimy o Królestwie Bożym, jeśli mówimy o duchowym życiu, moje słowa, moje koncepcje, moja siła sama w sobie nie ma żadnej mocy, ale za sprawą Jego słowa rzeczy się dzieją. To czyni różnicę. Grzesznicy rodzą się na nowo i zostają ocaleni. Chore ciała zdrowieją, demony pierzchają, małżeństwa się odradzają, a rodziny powracają do siebie. To napisał Joseph Prince w najnowszej swojej książce Niezasłużona przychylność. Polecam wszystkim, aby przeczytali. Niezasłużona przychylność. Kiedy Jego Słowo jest w nas, kiedy my żyjemy Bogiem, jest Boża obecność, w każdej sytuacji odnosimy zwycięstwo. Grzesznicy rodzą się na nowo i zostają ocaleni. Chore ciała zdrowieją, demony pierzchają, małżeństwa się odradzają, a rodziny powracają do siebie. W Jego absolutnej miłości lęki znikają, serca zostają napełnione otuchą, powraca nadzieja i radość. Oto Jezusowe wyniki, skutki, które stają się wartościami Królestwa Bożego. To są nasze wartości, jeśli mówimy o wartościach. Kiedy przestaję działać po swojemu i zaczynam polegać na Bożej przychylności, osiągam Jezusowe wyniki, osiągam Jezusowe skutki. Po drugie, trwaj w tym. To ode mnie zależy, w czym trwam, co jest moim życiem, co mnie cieszy najbardziej, do czego lgnę, czego pragnę. Gdybyście tak naprawdę przetestowali życie wielu chrześcijan, to odkryjemy, że modlitwa nie jest przyjemnością. Jest ciężkim obowiązkiem dla chrześcijan. Sprawdźcie to na sobie. Kościele, sprawdźcie to na sobie. Jakie jest nasze podejście do modlitwy? A czym jest modlitwa? Modlitwa jest rozmową z Bogiem. Jest szukaniem Bożej obecności. Modlitwa jest miejscem, w którym oddzielam się od tego, co mnie otacza i zaczynam przebywać w Bożej obecności. Sam mówię do siebie: potrzebujesz, Leszek, więcej czasu, aby spędzać z Panem, aby się modlić. Aby się modlić. Ciągle ktoś dzwoni, ciągle ktoś pisze, ciągle ktoś chce rozmawiać, ciągle ktoś puka, ciągle ktoś woła. A ja potrzebuję czasu, by rozmawiać z Bogiem, abym miał Bożą obecność w moim życiu. Abym mógł trwać w tym, co mam, bo się wypalę, bo się wyczerpię, bo stracę siły. Apostoł Paweł nakazał Tymoteuszowi i dał mu takie słowa: ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedniach staczał zgodnie z nimi dobry bój. Dobry bój. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. A więc jest tutaj niebezpieczeństwo, że chrześcijanin może stać się rozbitkiem w wierze, jeśli odsuwa, jakby odrzuca wiarę, dobre sumienie, toczony bój, społeczność z Panem. 12 werset 6 rozdziału apostoł Paweł powtarza: staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Musimy, takie zdanie sobie zapisałem, musimy o siebie dbać, aby wartości, w które wierzymy, były wartościami, którymi żyjemy. Jeszcze raz powtórzę. Musimy o swoje duchowe życie dbać, aby wartości, w które wierzymy, bo my wierzymy w wartości Boże, były wartościami, którymi żyjemy. Nie wystarczy wierzyć w Boże wartości. Kościół musi żyć Bożymi wartościami. Wtedy one się przejawiają. Cokolwiek robię, cokolwiek myślę, gdziekolwiek jestem, w jakimkolwiek miejscu jestem, nie mogę pozwolić, aby Boże wartości w moim życiu zostały zgaszone. I ostatnia myśl na dzisiaj. W 15 rozdziale od 17 wiersza czytamy takie słowa. A wejrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, nagrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie Przyprowadźcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę, sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy, weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Przepiękny fragment mówiący o miłości Ojca. Bóg jest wszechmocny. Ale jeśli nie jestem pewien, że zależy Mu na moim życiu, Jego moc nie ma dla mnie znaczenia. Kościele, powiem to jeszcze raz. Bóg jest wszechmocny i jest pełen miłości, ale jeśli ja nie jestem pewien, że zależy Mu na moim życiu, Jego moc nie ma dla mnie znaczenia. Zatem przeliczenie jest bardzo proste. Nie musisz pamiętać wszystkich wydarzeń Starego Testamentu. Nie musisz znać imion wszystkich proroków Starego Testamentu. Wszystko, czego mi potrzeba, to absolutna wiara, że to Jezus z Ewangelii jest moim Zbawicielem. Że Jezus z Ewangelii jest tym, który ma moc zmienić moje życie. Jeśli będę to wiedział, jeśli będę o tym pamiętał, to ta Boża miłość, te Boże wartości przejawią się przez moje życie. Czasami trzeba sobie usiąść i wejrzeć w swoje życie. Jak ono wygląda? Czasami ci, którzy niedawno jeszcze byli alkoholikami, mają więcej radości i się bardziej ekscytują Bogiem niż ja po 30 latach. Coś nie tak ze mną, synu. Coś nie tak ze mną. Coś się ze mną dzieje złego. Coś nie tak z moim życiem. Trzeba wejrzeć w swoje życie i powiedzieć: pójdę do mojego Ojca. Panie, jeśli coś zgrzeszyłem przeciwko Tobie, wybacz mi, a Bóg czeka z otwartymi ramionami i chce przywrócić nam wszystko, co utraciliśmy. Popatrzcie, co przynosi Ojciec swojemu Synowi. Ja to bym się spodziewał, że Mu po prostu wymierzy lanie. Że Go napomni. Że Go skrzyczy. Na pewno byśmy tak zrobili. Synu, straciłeś wszystko, postąpiłeś źle, trzeba Cię napomnieć, teraz musisz trochę kary mieć, trzeba Cię ukarać w kościele, musisz teraz mieć pewne ograniczenia, teraz Cię naznaczymy, teraz Cię wyłączymy, teraz zrobimy to i tamto. Patrzcie, jaka jest miłość Boża. Na czym polega cała ta tajemnica? Zobaczyć siebie. Powiem tak, Kościół byłby niesamowity, gdyby każdy widział siebie. Największy nasz problem, że my widzimy innych. Że my szukamy powodu naszych niepowodzeń i potknięć słabości w życiu innych ludzi. Ale my mamy wejrzeć w swoje życie. Pamiętacie, gdy Adam z Ewą się pogubili? Pierwsza Mojżeszowa 3:9. Lecz Pan Bóg zawołał do Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś, Adamie? Gdzie jesteś, Adamie? Dlatego, że Bóg zawsze czeka, szuka i woła nas po imieniu. On woła mnie po imieniu. On mówi: gdzie jesteś, Leszku? On nie woła do mnie: Leszku, czy ty wiesz, gdzie jest Gosia? Nie, on po prostu woła mnie po imieniu. On Gosię woła po jej imieniu. Kiedy byłem mały, uciekałem mamie z domu. Oj, często to robiłem. Aby kłusować. W pobliżu naszego domu, gospodarstwa były stawy hodowlane. Potężne, do dziś są. Tam były takie ryby. Uciekaliśmy kłusować, łowić te ryby. Albo uciekałem na polowania, bo były lasy obok nas i tam przychodzili myśliwi, aby polować na kaczki, na zające i to nas fascynowało. Zawsze uciekałem. Albo palić papierosy po kryjomu. Gdzieś w lesie za drzewem z kolegami. I moja mama wołała. Do dziś pamiętam i słyszę ten głos. Wołała spod domu, mieliśmy gospodarstwo, było pole, a ona wołała: Leszek, gdzie jesteś? Do dziś nie słyszę to wołanie. Czasami w ogóle nie słyszałem, bo byłem tak daleko. Czasami słyszałem, ale udawałem, że nie słyszę. To było wiele razy. Mama się, przepraszam, wydzierała spod domu, a ja udaję, że nie słyszę. Z koleżkami, z braciszkami moimi dwoma. Najmłodszy 5, może 6 lat. Taki brząc mały, o mało się nie utopił, jak z łódki spadliśmy. Ale nie słyszałem, bo nie chciałem słyszeć. Czasami wracałem posłuszny do domu. To było najlepsze. Bo obydwa poprzednie przypadki kończyły się srogim laniem. Nie było tak, że mogłem podać rodziców, że się nade mną znęcają, bo wzięli paskiem, złoili mi tyłek. Nie było tak. Było normalne. Wlała mi mama trzepakiem albo paskiem i przez następny czas chodziłem pokornie i słuchałem. Już słyszałem, jak wołała. Już słyszałem, jak wołała. Bóg ciągle woła. Bóg ciągle czeka. Bóg ciągle kocha. I powiem odważnie, że mój Bóg jest o wiele lepszy, doskonalszy, bardziej dobry niż moja mama. On mnie zaskakuje. On jest niesamowitym Bogiem. Obecność Jezusa w naszym życiu jest darem od Boga, wolnym od jakiejkolwiek zapłaty. Kochany Kościele, nie istnieje żadna liczba pobożnych uczynków, dzięki którym możemy zasłużyć sobie na przychylność Bożą. Bóg kocha nas. On chce tego, co najlepsze w naszym życiu, ale chce także, aby On był obecny w Nim i był Panem naszego życia. I abyśmy korzystali z błogosławieństw Jego dobroci i Jego wartości i żyli tymi wartościami. To prowadzi nas do odkrywania miłości Ojca. Jakub 1,17. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. On czeka, aż przyjdę. Nie ciągnie mnie za ucho do domu? Czy widzicie w tym opisie, jak Bóg nie forsuje syna, który stracił dziedzictwo. On wychodzi i czeka, aż on wróci. Aż on wreszcie wejrzy w swoje życie. Czasami chodzimy, molestujemy, mówimy, prosimy, modlimy się i ludzie dalej do Ojca nie przychodzą. Bo mają twarde serca, bo nie przeżyli przełomu w swoim życiu. Muszą usiąść, wejrzeć w swoje życie i powiedzieć, idę do Ciebie, Ojcze. A On wtedy uczyni cud. I On czeka, aż przyjdę. Aż wejrzę w swoje życie. Aż powiem, pójdę do domu Ojca mego. Przecież On na mnie czeka. I tam jest o wiele lepiej niż gdziekolwiek indziej. A tam... Co mnie zastaje? Uczta, wesele, radość. Całe Królestwo świętuje. Coś pięknego. I na koniec kilka myśli i pomodlimy się. Szata, pierścień oraz sandały. To każe przynieść Ojciec. 15 rozdział, 22 werset. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Oto człowiek, który wrócił, aby żyć w pełni dziedzictwem, które ma od Ojca. Nawet utracił to dziedzictwo, ale miłość Boża pociągnęła go, ojcowska pociągnęła go z powrotem. Co symbolizuje każda z tych rzeczy? Taka krótka analiza. Najlepsza szata. Dla mnie jest to symbol przyodziania, obleczeni w błogosławieństwo Boże. Coś, co widać, co można zauważyć, aby ludzie, widząc postępowanie wasze, chwalili Ojca w dniu nawiedzenia. To, w czym chodzę na co dzień. Szata symbolizuje moje codzienne życie. I tu jest jedyny przypadek, w którym łamiemy pewną zasadę, nie szata zdobi człowieka. W tym przypadku szata zdobi człowieka. Jest to Boże przyobleczenie szatą sprawiedliwości. Kiedy moje życie jest przyobleczone przez Pana i Jego chwałę, przez Bożą sprawiedliwość. Pierścień symbolizuje autorytet i tożsamość. Należę do Króla Królów. Jest to symbol mojej przynależności. Jest to symbol królewski, który mam, królewskiego obdarowania. Sandały chronią moje nogi, abym chodząc nie uraził o kamień stopy swojej. To nie znaczy, że na mojej drodze nie będzie kamieni. Na mojej drodze będą kamienie, ale Bóg obuł moje nogi, aby chronić moje nogi i strzeże mnie na drogach moich. To jest To jest nasza wartość. Tuczne ciele. To obraz zaopatrzenia. Tuczne ciele. To obraz zaopatrzenia. Bóg chce się o nas troszczyć. Bóg zaopatruje. Uczta weselna to obraz radości i piękna. Zawsze wszystko jest piękne i radosne w dniu wesela. Ja nie widziałem wesela, żeby ludzie byli brzydko poubierani, żeby nie było pięknej oprawy, żeby nie było uśmiechów na twarzy, nie było radości. To jest obraz człowieka, który przychodzi do Boga i jest obdarowany Jego obecnością. Jest uczta weselna. Jest radość. I wtedy jest tutaj realizacja proroczego słowa. W Biblii Tysiąclecia jest tak to zapisane. Gdy Pan przychodzi, gdy ja do Niego wracam, gdy obecność Jego jest w moim życiu, przychodzi, aby rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń pochwalną zamiast zgnębienia na duchu i nazwą ich terebintami. I pomyślałem sobie, co to jest? W Biblii Tysiąclecia jest, w naszym tłumaczeniu jest użyte i nazwą ich dębami sprawiedliwości. A w Biblii Tysiąclecia jest użyte słowo i nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepem Pana dla Jego rozsławienia. No nie mogłem, wpisałem w Google terebinty. I wiecie, co mi wyszło? Przeczytam wam. Jest to nazwa palestyńskiej odmiany dębu. Terebint. Ogromne terebinty to najstarsze drzewa rosnące pojedynczo w Dolinie Galilei i na pustyni Negeb, są symbolem mocy i potęgi w surowym klimacie pustyni. I takimi ludźmi nażywa nasz Bóg, kiedy mamy Jego wartości. Terebintami sprawiedliwości. Na pustynnej, suchej ziemi wokół nas, którzy zapuścili głęboko korzenie w Boże Królestwo i Boże wartości zaczynają wyrastać przez nasze życie. Halleluja. Następnym razem zajmiemy się drugim gagatkiem, drugim synalkiem, który był w domu i zobaczymy, co takiego on miał za skórą i dlaczego on nie cieszył się i nie żył wartościami, które Bóg mu dał. Choć był tak zaharowany i zapracowany dla posesji swojego Ojca. Amen? Powstańmy. Powstańmy. Boże wartości w naszym życiu. A później powiemy sobie jeszcze, jakimi naprawdę jesteśmy w Bożym Królestwie. Halleluja. Wznieśmy nasze ręce. Panie, dziękuję Ci, że możemy żyć Twoimi wartościami. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś z Twoim ludem, że jesteś ze swoim Kościołem. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy czerpać z Ciebie wszystko, czego potrzebujemy. Panie, Twoja obecność jest najważniejsza w naszym życiu. Wszystko, co Ty czynisz, jest piękne, jest cudowne, jest dobre. Bo to są Twoje wartości, Panie. Ty jesteś Bogiem dobrym, Ty jesteś Bogiem pięknym, Ty jesteś Bogiem kochającym, Ty jesteś Bogiem pełnym miłości. Dziękujemy Ci za to. Panie, dziękujemy Ci, że jeśli pragniemy Ciebie ponad wszystko, jeśli Ty jesteś w naszym życiu obecny, to Panie, mamy to wszystko, co Ty wnosisz ze swoimi wartościami do naszego życia, wartościami Królestwa Bożego. Dziękujemy Ci, że możemy nimi żyć. Nie poprzez pielęgnowanie zasad, uchwał i ustaw, ale poprzez relacje i poprzez życie, codzienne życie z Tobą, rozkoszowanie się Tobą, poprzez Twoją obecność. Kiedy umieramy, my przestajemy żyć już dla siebie samych, a Ty żyjesz w nas, Chrystus w nas, nadzieja chwały. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje wartości są cenne. Dziękujemy Ci, że możemy tymi wartościami się cieszyć. Dziękujemy Ci, że możemy z wszystkiego, co przygotowałeś dla nas, możemy korzystać. Panie, modlimy się, aby ten tydzień, który jest przed nami, był tygodniem, w którym żyjemy wartościami Twojego Królestwa. Panie, modlę się, aby w moim życiu przejawiało się jak najwięcej tych wartości. Wartości duchowych, dobrych, przyjemnych, które przemieniają moje życie. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy Kościołem, w którym możemy pracować, możemy zmieniać, możemy doświadczać, Panie, przeobrażenia dzięki Twojej obecności. Dziękuję Ci za to, Panie. Błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chciałbym, abyśmy nie robili żadnych deklaracji, nie podnosili naszych rąk, nie robili jakichś, nie wiem, pokazowych wyznań. Abyśmy wzięli słowo do naszego serca i abyśmy powiedzieli: Panie, po prostu chcemy żyć dla Ciebie, chcemy żyć Twoimi wartościami, wartościami Twojego Królestwa. I to wszystko. Aby ludzie, którzy nas obserwują i na nas patrzą, nas słyszą, jak rozmawiamy, jak mówimy, mogli powiedzieć: zaiste, coś musi w ich życiu być. Coś mają, czego ja nie mam. I aż także dotknie ich Boże życie. Halleluja. Amen.